Kłopoty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o kotach i o tym, jak rozmawiają z nami na co dzień. Postawy, gesty i mimika kociego pyska wyrażają czasami więcej niż 1000 słów, dlatego warto je poznać. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Zanim przejdę do audycji, bardzo ważny apel w związku z sytuacją panującą na Ukrainie. W imieniu Fundacji Prozwierzęcych proszę o pomoc potrzebną do ratowania zwierząt tam przebywających. W Poznaniu działa m.in. Fundacja Ochrony Praw Zwierząt Kejtersi, która oprócz datków poszukuje również tłumaczy oraz osób gotowych do pomocy w transporcie zwierząt. Przede wszystkim jednak potrzeba nam domów tymczasowych dla bezdomniaków, które niedługo trafią do naszego miasta, no i wsparcia finansowego w utrzymaniu psów w tych domach. Jeśli możecie pomóc, wejdźcie na profil facebookowy Fundacji Kejtersi i dajcie znać jej pracownikom. Dzisiaj, tak jak obiecałam pewnemu przemiłemu słuchaczowi, który w zeszłym tygodniu zatelefonował, by opowiedzieć o swojej kotce Czarnulce, temat jest oczywiście koci. Kot domowy to po łacinie Felis Catus. Jest to zwierząt, które przy nas, ludziach, naprawdę długo przebywa. No a mianowicie już jest z nami około 9,5 tysiąca lat, choć niektóre źródła podają, że jest to nawet 10 tysięcy lat. Co najciekawsze, koty wyprzedziły w rankingu psy i są obecnie najczęściej wybieranym zwierzęciem domowym. Specjaliści uważają, że jest to spowodowane tym, że koty mają łatkę samotników, no i ogólnie zwierząt, przy których jest mniej roboty. Na przykład nie trzeba z nimi chodzić na spacery i nie trzeba z nimi pracować, a w dodatku koty rzadziej wyrządzają człowiekowi poważniejszą krzywdę. Oczywiście ci, którzy koty mają, wiedzą, że zarówno praca, jak i różne aktywności, które można z kotami robić, są realne. No i trzeba im je zapewniać. Natomiast wiele osób traktuje koty jako takie wykanapowe, które żyją własnym życiem. 61 8 6 5 4 6 5 4. Jeżeli macie pytania dotyczące waszych psów lub też oczywiście kotów, no to zapraszam do telefonów 61 8 6 5 4 6 5 4. A jeżeli macie na przykład pomysły na następne audycje, no to zapraszam do kontaktu przez Facebooka. Wystarczy wpisać Zuza Ogrodowczyk, psy, kot i inne kłopoty i na pewno mnie znajdziecie. Kot to w dużej mierze samotnik, co manifestuje dużą niezależnością. Nie zawsze jest jednak tak, że możemy podnieść go i przytulić, czy choćby pogłaskać. Koty są bowiem bardzo niedotykalskie, roszcząc sobie prawa do wyboru, komu ewentualnie dadzą się dotknąć. W dodatku nie zawsze mają chęć na to, by odpowiedzieć na nasze sygnały czy też prośby, no chyba, że wiążą się one bezpośrednio z czymś przyjemnym. Dlatego też koty łatwo uczą się ludzkich zachowań i sygnałów, a szczególnie tych, które zwiastują pojawienie się czegoś pysznego. Słowa związane z jedzeniem, dźwięk otwarcia lodówki, stuknięcie miską, szelest opakowania z karmą, czy sam dźwięk nakładania jedzenia do pojemnika. Na te sygnały koty najczęściej wyłaniają się z zakamarków naszego mieszkania, nawet jeśli pozostały niezauważone przez kilka dobrych godzin. Kiedy kot mknie do nas świadomy tego, że zaraz będzie wyżerka, to bardzo często wydaje z siebie ciche, specyficzne mruknięcie oznaczające aprobatę. Koty uczą się też konkretnych ruchów, czy też sekwencji nawet zachowań związanych z przyjemnościami albo ze skrajnie nieprzyjemnymi sytuacjami, na przykład widokiem transportera. Jego obecność sprawia często, że nasz kot od razu znika z pokoju, w którym się znajduje. Przyczyna jest prosta. Transporter oznacza dla niego podróż autem albo, co gorsza, weterynarza. No i trzeba nieco go odczarować, żeby nie powodował stresu zwierzęcia. Koty komunikują się z nami w różnoraki sposób, przede wszystkim za pomocą postaw i spojrzeń, ale także mimiki pyska i dźwięków. Czasami zostawiają nam też oczywiście zapachy. No, nie są świadome tego, że mogą one nam przeszkadzać, ponieważ w ich świecie pełnią rolę ważnych sygnałów. Koty są niesamowite również dlatego, że potrafią nie tylko komunikować się z nami za pomocą własnych sygnałów, ale potrafią również uczyć się, w cudzysłowie, czytać ludzi, by lepiej ich zrozumieć. Poza tym koty generalnie traktują człowieka jako osobnika należącego do ich gatunku, tylko że w oczach naszego kota jesteśmy dosyć sporzy i niezdarni. Tym niemniej, mimo tej bariery, kot, który prawidłowo jest socjalizowany z człowiekiem, jest w stanie zrozumieć, czego on od niego chce. Podobnie jak ma to miejsce oczywiście u innych zwierząt, szczególnie u psów. Komunikacja kotów, którą nasze domowe pupile prezentują, również oczywiście nam, składa się zarówno z gestów i postaw ciała, dźwięków i zapachów. Tak jak już wspominałam wcześniej, koty nie są świadome tego, jakie sygnały człowiek jest w stanie odczytać, a jakie już nie. Z góry zakładają, że odczytujemy wszystkie, dlatego nimi nas obdarowują. Głównym sposobem kociej komunikacji, który jest świetnie widoczny dla nas, są oczywiście postawy ciała zwierzęcia. No, bez ludzkiej chęci poznania i nauki tych sygnałów trudno będzie nam rozszyfrować, co kot w danym momencie ma na myśli. Natomiast jeżeli chcemy interpretować kocie zachowanie, musimy mieć na uwadze nie tylko je same, ale także cały kontekst, czyli w tym przypadku zespół zachowań i gestów współistniejących powiązanych z danym zachowaniem. Mam oczywiście na myśli to, że podobne zachowanie w różnych sytuacjach może oznaczać coś zgoła innego i ta sytuacja tutaj też jest bardzo ważna. Na pewno wielu kociarzy słuchających tej audycji zna zasadę ogona na przykład, jako swoistej skali kocich zachowań. Podkulony lub uniesiony ogon to lęk lub agresja, natomiast uniesiony i napięty czasami towarzyszy także stanom podniecenia. Dlatego by ocenić, w jakim nastroju jest kot, musimy uwzględnić szerszy kontekst przekazu. Warto też zwracać uwagę na środowisko, które również silnie oddziaływa na kota, no i to, w jaki sposób on odbiera świat. Inaczej kot będzie reagował na nasze zachowanie, będąc na wysokości, na przykład na specjalnie zamontowanych dla niego półkach. Inaczej będzie zachował się kot, który jest tych półek pozbawiony, a dodatkowo nie pozwala mu się schodzić gdzieś tam po stołach, blatach czy regałach na książki. No i oczywiście wiadomo, że kot nie będzie chodził po stołach, blatach i regałach na książki, tylko w momencie, kiedy nas w mieszkaniu, kiedy jesteśmy w mieszkaniu, bo kiedy nas w mieszkaniu nie ma, to kot oczywiście będzie podejmował próby wędrówek wszędzie. No i widać to często, ponieważ można zauważyć na przykład na blatach, szczególnie na tych nieodkurzonych i ciemnych, kocie łapki. Niektórzy właściciele też rozsypują na przykład mąkę, żeby zobaczyć, o, czy nasz, oczywiście niewielkiej ilości, czy nasz kot gdzieś tutaj wchodzi, czy nie wchodzi. No, z reguły się okazuje, że jednak wchodzi, nawet w przypadku tych osób, które są święcie przekonane, że ich kot omija blaty kuchenne szerokim łukiem. No, a na blaty kuchenne też trzeba bardzo uważać. Przekonała się o tym moja przyjaciółka, którą serdecznie pozdrawiam, a szczególnie jej kotka, ponieważ w pewnym momencie wskoczyła na blat w kuchni, na której była też płyta indukcyjna, gdzie normalnie wcześniej tego nie robiła. Przeskoczyła po prostu nad kolanem, można powiedzieć, przez nogi mojej przyjaciółki i oparła się przed nim łapami o płytę, która wcześniej była rozgrzana. No oczywiście weterynarz, łapki już są zaleczone, no i kot ma bardzo nieprzyjemne tutaj doznania z tym związane. Oczywiście o wiele łatwiej jest kotu zrozumieć, że nie wchodzi się na kuchenkę gazową, bo przekraczanie przez te wszystkie rażki jest dosyć trudne. Natomiast też trzeba na to uważać, bo tak jak przy płycie indukcyjnej kot się poparzy, ale nie spali sobie futra, tak w przypadku kuchenki gazowej, no już jest o wiele gorzej. Dlatego bardzo was proszę, żebyście zabezpieczali za każdym razem płytę indukcyjną, czy też płytę gazową, ponieważ No nie chcemy doprowadzić do tego, żeby którykolwiek z waszych przyjaciół ucierpiało. No z reguły przy płytach są takie specjalne nakładki, które można po prostu ściągać i przykrywać nimi powierzchnię płyty. Sygnały wizualne to te widoczne gołym okiem zachowania kota, od ułożenia jego ciała po bardzo, bardzo subtelne, ciężkie do zauważenia przez człowieka sygnały, jak na przykład kąt nachylenia wibrysów, czyli kocich wąsów, do płaszczyzny kociego policzka. Komunikacja na tej płaszczyźnie jest najbardziej wygodną formą porozumiewania się u kotów, ponieważ tak zwana rozmowa może być prowadzona w dystansie, czyli mamy spory komfort, no i zmniejszenie szansy na stres i frustrację poprzez bezpośrednią konfrontację. No i emocje mogą być wyrażone w sposób płynny w zależności od tego, jak sytuacja się rozwinie. No i bardzo łatwo można też uciec. Zjawisko płynności zachowań można łatwiej poznać dzięki kwadratom Leyhausena. Ich autorem jest nieżyjący już niemiecki badacz i zoolog Paul Leyhausen, który poświęcił sporą część życia na badanie zachowań właśnie naszych kotów. Dzięki swoim badaniom Leyhausen stworzył właśnie owe kwadraty. Pierwszy z nich to kwadrat sylwetki, natomiast drugi z nich to kwadrat nastroju. Przedstawiają one, jak ważne są informacje wynikające z postaw ciała oraz mimiki pyska zwierzęcia. Diagramy tego typu najczęściej obrazują zachowania agonistyczne, czyli te związane z walką albo rywalizacją. Natomiast dzięki ich znajomości będziemy w stanie odczytać pierwszy główny komunikat kota, w kierunku którego może pójść dalej nasza rozmowa ze zwierzęciem. No i będziemy mogli stwierdzić, z jaką grupą zachowań mamy w tym momencie do czynienia. Z grupą zachowań przyjaznych, odstraszających, czy też może związanych ze strachem. Jeżeli chcemy zagłębić się w tego typu sygnalizację i poznać ją bardziej szczegółowo, to kolejnym krokiem będzie zapoznanie się z elementami anatomicznymi, przy użyciu których koty komunikują się z otoczeniem. Oczywiście mam tu na myśli oczy, uszy, wibrysy i ogon. Dodatkowo w grę wchodzi manipulacja ułożeniem ciała, czyli wszelkiego rodzaju przygarbienia, wygięcia i pochylenia. Poza tym do komunikacji kotu służy również sierść, a konkretniej zjawisko jej jeżenia, dzięki temu procesowi połączonemu z odpowiednim wygięciem ciała włók, kot może stać się nawet dwa razy większy niż naprawdę jest. Oczywiście mówimy tu o wielkości wizualnej, którą odbieramy my, albo na przykład jego przeciwnik. Stanowi to bardzo wymyślną reakcję obronną organizmu, natomiast jest też często wykorzystywana podczas ataku. Wszystko po to, by właśnie wydać się takim wielkoludem, no i mieć większe szanse na wygraną. Ta reakcja organizmu ustępuje, gdy samopoczucie kota wraca do normy, jednak nigdy nie powinniśmy wtedy starać się pocieszać kota, ani go gdzieś tam głaskać, próbować podnosić, ponieważ może on przekierować frustrację na nas i po prostu nas gdzieś w tą łydkę czy rękę zaatakować. Tego byśmy na pewno nie chcieli. Dlatego proszę was, uczulam, że jeżeli wasz kot jest wściekły albo widać, że tą końcówką ogona gdzieś tam majta jest zły, no to po prostu go nie dotykamy. Jeżeli gdzieś sobie siedzi na parapecie i już tam mruka na drugiego kota, którego widzi za oknem, nie podchodź do niego i nie pocieszajmy go. Możemy ewentualnie zasłonić roletę, jeżeli wydaje nam się to niepotrzebne, żeby kot się w ten sposób zachowywał, natomiast na pewno go nie podnośmy. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej będziemy mówić dalej, tym razem o komunikacji dźwiękowej u kotów.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o kociej komunikacji, a przed chwilą w przerwie rozmawiałam z przemiłą słuchaczem, który zapytał mnie, czy kot może mieć w domu psa i czy to prawda, co mówiłam przy poprzedniej audycji, jednej z poprzednich audycji, że kot musi mieć psa małego, jako tego, który gdzieś tam do niego trafi. No i odpowiedziałam, że oczywiście w przypadku wielkości psa ma ona trochę znaczenie, szczególnie dla kotów, które nigdy wcześniej z psami do czynienia nie miały. Więc jeżeli zdecydujemy się na większą rasę, no to zdecydowanie lepiej, żeby był to jeszcze szczeniak, żeby nasz kot mógł się przyzwyczaić do tego, żeby nasz kot mógł się przyzwyczaić do tego, jak ten pies będzie z nim rósł i przyzwyczaił się przede wszystkim do tego, żeby zaakceptować, zacząć tolerować tego naszego nowego psiaka. No i też trzeba bardzo uważać na to, żeby kot nie poczuł się zagrożony, ponieważ to jest najważniejsze tutaj. Kiedy nasz pies będzie co chwilę go gdzieś tam przeganiał, atakował i nasz kot nie będzie sobie z tym radził, no to na pewno on naszego nowego psa nie polubi. Więc kota trzeba chronić. Jeżeli trzeba, to trzeba też izolować. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to trzeba go izolować. No i jeżeli mamy kota, który na przykład już wcześniej miał jakieś kontakty z psami, no to na pewno będzie mu łatwiej zaakceptować nowego członka rodziny niż takiemu, który nigdy takich kontaktów nie miał. Co oczywiście nie oznacza, że powinniśmy teraz nagle na hura wprowadzać temu kotu do domu nowe zwierzęta, no ale tym niemniej warto jest sprawdzić, może chociaż raz zobaczyć, jak kot zareaguje. No i bardzo ważne jest, żeby przypomnieć sobie audycję o socjalizacji z izolacją. Bo jeżeli mamy nowego psa w domu, chcielibyśmy mieć nowego psa w domu, to nasz kot musi podlegać w tym momencie izolacji. Nie ma to znaczenia, że on jest rezydentem. Ma znaczenie tutaj to, że koty troszeczkę inaczej pojmują świat niż psy. I kot, którego zamkniemy gdzieś na przykład w jakimś jednym pokoju i który będzie miał tam kuwety, drapaki, wszystko zapewnione i oczywiście zrobimy to na kilka tygodni na czas właśnie tego przyzwyczajenia do psa, on będzie lepiej odbierał też tego psa i jemu się nic nie stanie psychicznie, bo my będziemy oczywiście z tym kotem spędzać tam czas, zapewnimy mu odpowiednie zabawy, zapewnimy mu jedzenie. Natomiast gdybyśmy mieli w ten sposób izolować psa, no pies niestety, mówiąc kolokwialnie, dostałby na głowę. No psy raczej są głównie zwierzęcami grupowymi, żyjącymi w grupach. I odizolowanie go będzie dla psa po prostu bardzo, bardzo stresujące. No już nie mówię o tym, że gdybyśmy izolowali szczeniaka, to dostalibyśmy w efekcie psa, który byłby albo bardzo lękowy, albo też dodatkowo agresywny. Także tego nie robimy. Izolujemy naszego kota i powolutku przyzwyczajamy go do tego, że w domu jest pies. Możemy to zrobić w ten sposób, że od razu przynosząc naszego psa do domu, kot już jest w swojej izolacji. One nie muszą się widzieć na wstępie. One w żaden sposób nie potrzebują tego, żeby się gdzieś pysk w pysk spotkać. One się spotkają dopiero za tydzień, za dwa. Po drodze będę prosiła, żeby tutaj wymieniać się zapachami, czyli na przykład jeżeli pies jest na spacerze, to kota wypuszczać po całym domu, niech on sobie wącha, niech on sobie sprawdza, niech on poczuje zapach tego kota. Natomiast potem można go na chwilę zamknąć w innym pomieszczeniu. No i jak pies przyjdzie, oczywiście też przygotowanym dla niego pomieszczeniu, czyli można te pomieszczenia zamieniać. No i jak pies przyjdzie, pozwalamy mu nawąchać to pomieszczenie, które jest takim, można powiedzieć, rezydencją tego naszego kota. Możemy też pocierać chusteczką pyszczek kota, tutaj mam myśli policzek, i dawać do wąchania psu i w drugą stronę. Najczęściej na policzkach znajdują się gruczoły zapachowe, które będą też przekazywały informacje o jednemu i drugiemu o sobie nawzajem, co też będzie wspomagało tutaj nasze zwierzęta przy późniejszej próbie spotkania się i takiego poznania się już pełnoprawnego. Potem warto by było zrobić tak, żeby zakryć w jakiś sposób, zabezpieczyć te drzwi, żeby zwierzęta mogły się widzieć, ale niekoniecznie mogły się dotykać. Można zamontować na przykład moskitierę. Bramka rozporowa też jest rozwiązaniem, natomiast niestety kot przez tą bramkę przeskoczy. I jeżeli w przypadku pierwszego kontaktu z psem pies zacznie go gonić, no to już będzie mieć pierwsze nieprzyjemne skojarzenia z kotem. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby przy pierwszych kontaktach pies był trzymany na smyczy i żebyśmy mieli nad nim po prostu pełną kontrolę. I to kot, można powiedzieć, decyduje o tym, czy podejdzie do psa, czy też nie podejdzie. Oczywiście zróbcie to po pewnym czasie, jak zwierzęta przyzwyczają się już do siebie nawzajem, jak będą po prostu już przyzwyczajone przede wszystkim do swoich zapachów. A teraz przechodzimy sobie do komunikacji dźwiękowej u kotów, która kojarzy nam się oczywiście głównie z miauczeniem i mruczeniem. Natomiast tak naprawdę ich wokalizacja, czyli dźwięki, które wydają, obejmuje szereg różnych innych w bardzo szerokim zakresie częstotliwości pomiędzy 20 Hz aż do 65 kHz. W związku z tym, że człowiek odbiera dźwięki na poziomie 20 kHz, nie jest w stanie usłyszeć wielu sygnałów dźwiękowych wydawanych przez koty. Kocięta również posługują się zupełnie innymi dźwiękami. Jeśli mieliście kiedyś do czynienia z kociakami oczekującymi na matkę, można było zaobserwować u nich otwieranie pyszczka, które nie wiązało się z pojawieniem choćby najdrobniejszego dźwięku. Jednak nic bardziej mylnego. Maluszki bowiem wydają sygnały wokalne, które dla nas ludzi są praktycznie niesłyszalne. Właśnie ze względu na częstotliwość, którą nasz narząd słuchu po prostu nie jest w stanie wychwycić. Oczywiście dla mamy kotki są one bardzo mocno słyszalne i to z dużej odległości. Jeżeli mowa o tak zwanym miauczeniu, no to musimy sobie powiedzieć, że kot miauczy głównie dla człowieka, ponieważ koty raczej nie komunikują się między sobą wokalnie, nie potrzebują tego wśród ogromu postaw i zapachów, jakie mogą sobie przekazać na odległość. Zwierzęta te wokalizują głównie w trakcie okresu rozrodczego, na przykład w marcu, kiedy słyszymy nawoływanie godowe kotów, miauczą małe koty, kiedy chcą zawołać mamę, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, oraz te zwierzęta, które doznały bólu i cierpienia albo skrajnie się wystraszyły. Natomiast koty nie wydają między sobą dźwięków takich jak te, które w domu zazwyczaj słyszymy. Co więcej, według badań stwierdzono, że koty miauczą specjalnie dla nas, ludzi, a w ich wewnętrznej komunikacji międzygatunkowej taki rodzaj sygnału nie jest wykorzystywany. Jeszcze ciekawsze jest to, że kot potrafi stwierdzić, jaki rodzaj miauczenia jest najbardziej atrakcyjny dla ich opiekuna i używać go częściej lub też w określonych sytuacjach, by coś na tym zyskać. Oliver, kot mojej przyjaciółki, potrafił wydawać siebie miauczący, rozstrzulający dźwięk o brzmieniu podobnym do słowa mama. Za każdym razem, gdy chciał otrzymać smakołyk, po prostu podchodził i robił ma, ma. Oczywiście nauczenie się, że dany dźwięk przynosi efekty w postaci smacznego kąska, jest swego rodzaju strategią radzenia sobie, jaką koty potrafią przyjąć, by wymusić na nas ponadprogramowe otrzymanie pokarmu. Jeśli chodzi o typy sygnałów, jakie kot wydaje, to mamy miauczenie neutralno-przywołujące, które są to krótkie miauknięcia identyfikacyjne, chrząkanie oraz pomruk napowitalny. No i takie przeciętne miauczenie. Mamy też sygnały wywoływane ekscytacją lub też pobudzeniem. Jest to świergot, trel, pisk, szczek, skrzek, wydawane na przykład na widok nieosiągalnej ofiary. No, często jest to słyszalne w przypadku kotów obserwujących ptaki siedzące na przykład na parapecie albo gdzieś ptaki, które sobie chodzą po drzewie naprzeciwko okna. Mamy też sygnały negatywno-odstraszające albo grożące. Jest to oczywiście syczenie, buczenie, warczenie oraz prychanie. No i takie, które wyrażają ból, strach lub frustrację. Jest to przeciągłe miauczenie, jęczenie oraz mruczenie. I zaraz też o tym mruczeniu porozmawiamy. Oczywiście każdy, kto dzieli swój dom z kotem, wie, że z niektórymi dźwiękami spotykamy się częściej, na przykład z powitalnym miauknięcia, no i z innymi rzadziej, jak choćby prychaniem czy wrzaskami towarzyszącymi raczej kocim walkom. W przypadku sygnalizacji głosowej kontekst sytuacyjny nie ma znaczenia, dlatego że w grę wchodzą osobnicze zdolności do wydawania konkretnych dźwięków. Są też rasy bardziej wokalne, które były hodowane w taki sposób, że kojarzono je najbardziej właśnie z tym ich miauczeniem, no i między sobą w tym aspekcie też rozmnażano. Są to na przykład koty syjamskie, Devon Rex, czy też koty bengalskie. Od tych ras nie możemy wymagać ciszy, ponieważ głośne usposobienie jest u nich cechą genetyczną. Tak jak nie możemy wymagać ciszy od niektórych ras, które są psów, które są były stworzone do tego, żeby głośno szczekać i informować o tym, że na przykład coś się dzieje poprzez szczekanie. Teraz wracam do tego mruczenia, o którym już wspomniałam, bo w mojej ocenie jest to symbol rozpoznawczy kota, przez wielu swoisty wyznacznik tego, czy kot nas polubił, czy też nie. Natomiast mruczenie to dźwięk towarzyszący oddychaniu, wytwarzany przez kota w sposób celowy i kontrolowany. Powstaje ono, gdy powietrze przepływa przez krtań, zarówno na wydechu, jak i na wdechu. Tak jak już wspomniałam, większość z nas mruczenie kojarzy bardzo optymistycznie, więc kiedy kot siedząc nam na kolanach mruczy z zadowoleniem, jesteśmy w siódmym niebie. Jednak nie zawsze dźwięk ten ma pozytywne znaczenie, ponieważ tak jak przy każdej wokalizacji, tak i przy mruczeniu możemy wyróżnić kilka jego odmian. Mruczą koty zadowolone, mruczą koty chore, obolałe, cierpiące z powodu złamań i niestety też umierające. Badania naukowe prowadzone w północnej Karolinie w USA wykazały, że wibracje towarzyszące mruczeniu zwiększają gęstość kości, uśmierzają ból oraz pomagają w regeneracji ścięgien i mięśni. Niesamowite wspomaganie leczenia medycznego. Czyli jeżeli zauważycie, że wasz kot mruczy bez wyraźnego powodu, robi to często, robi to bardzo głośno, przechodząc koło nas, na przykład nie tylko siedząc nam na kolanach, ale też leżąc samemu gdzieś i widać, że też przyjmuje pozycje bólowe, o pozycjach bólowych warto też sobie poczytać, no to warto, słuchajcie, sprawdzić, czy wszystko z takim zwierzakiem jest w porządku, bo być może potrzebuje on naszej opieki, no a przede wszystkim opieki weterynarza. A teraz czas na przerwę, a tuż po niej opowiemy sobie o tych sygnałach, które najbardziej nam chyba przeszkadzają, czyli o sygnałach zapachowych u kotów.
Psy, koty i inne kłopoty.
A w przerwie nam się telefony rozdzwoniły. Pani Agata dzwoniła, pytała o to, dlaczego kocuki z reguły zawsze są rude, tylko rude i nie ma rudych kotek, a z kolei trikolorowe są tylko i wyłącznie kotki. No to tutaj zaznaczam, że kotki rude się zdarzają i nie nosi to za sobą żadnych przykrych konsekwencji. Natomiast w przypadku trikolorów zdarzają się koty trikolorowe. Natomiast niestety są geny, które są odpowiedzialne za właśnie kolor. Niestety tutaj powodują u samców problemy genetyczne i te koty za długo nie żyją. Mówiłam to przy okazji jednej z ciekawostek, których możecie odsłuchać każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:20. Tam właśnie takie ciekawostki też będziecie mogli sobie odszukać różnego rodzaju. A teraz o sygnałach zapachowych, ponieważ czasami kot może nas zaatakować bez ostrzeżenia, kiedy wrócimy do pracy, z domu do pracy oczywiście. Dlatego tylko i wyłącznie, że do grona pracowników w naszej firmie dołączyła osoba, która również posiada kota. Zwierzę prawdopodobnie zostawiło na ubraniu opiekunki mocny zapach, który świadczył o jego sile, zapach mogący potem oczywiście osiadać na naszych rzeczach, ponieważ cząsteczki zapachowe wzbijają się w powietrze i gdzieś wystarczy, że przejdziemy koło takiej osoby, a już tym bardziej, jeżeli ją przypadkiem gdzieś dotkniemy, to ten zapach gdzieś na nas osiada. Usiądziemy na krześle, na którym ta pani wcześniej siedziała, również na nas ten zapach osiada. No i nasz kot wyczuwa te cząsteczki, czuje się zagrożony, no i atakuje nas. No, albo załatwia się do butów, które też w pracy mieliśmy, tylko po to, żeby ten zapach zneutralizować, no ponieważ to jest zapach konkurenta. Znaki, jakie zostawia kot, to oczywiście nie tylko te związane z załatwianiem potrzeb fizjologicznych, choć podejrzewam, że w tym momencie większość z nas pomyślała właśnie o kotach, którym zdarza się załatwić poza kuwetą. Faktycznie takie zapachy mają też znaczenie w kocim świecie, tym niemniej większość kocich zapachów jest tak subtelna, że mało który człowiek jest w stanie wyczuć choćby jeden z nich. Pozostawienie znaczników zapachowych ma ogromne znaczenie dla kotów, ponieważ służy między innymi wyznaczaniu granic terytorialnych, poszukiwaniu partnera w rozrodzie, przypisywaniu własności poszczególnym zasobom, no i co najważniejsze, stwarzania jednolitej zapachowo grupy społecznej. Właśnie dlatego koty ocierają się o nogi opiekuna, gdy ten wraca z zakupów. No i warto tutaj przypomnieć sobie mój przykład o ataku kota na właścicielkę, która wróciła z firmy po zapoznaniu się z nową współpracowniczką, która z kolei posiadała silnie znaczącego teren kota. No kot domownik nie rozpoznał zapachu właścicielki, właśnie dlatego nastąpił atak. Bardzo ważna wskazówka dla właścicieli więcej niż jednego kota jeżeli jedziecie z jednym mruczkiem do weterynarza, to po wrocie nigdy nie wypuszczajcie go od razu z transportera, ponieważ inne koty wyczują obcy zapach na ciele leczonego kota i gotowe są go nawet zaatakować, ponieważ dziwnie im pachnie i jest dla nich po prostu intruzem. Lepiej na początku odizolować naszego kota na kilka godzin, by przywrócić jemu ten zapach grupy rodzinnej, wtedy inne koty łatwiej go zaakceptują. Jeżeli chodzi o kocią komunikację zapachową, wyróżniamy tutaj znaczniki feromonowe oraz komunikację z wykorzystaniem odchodów. Znaczniki feromonowe to grupa zapachów, które kot wykorzystuje, by poczuć się bezpiecznie. Są to tak zwane feromony familiaryzacyjne. Kot wykorzystuje je do oznaczenia tak zwanej przestrzeni własnej. Najczęściej można to zaobserwować w domach, gdzie jest tylko jeden kot, który ociera się bokami policzków o framugi drzwi, meble czy też nowe przedmioty. No kot zostawia te sygnały dla siebie. Z tego typu feromonami wiąże się też drapanie, ponieważ gruczoły wydzierające znajdują się również pomiędzy poduszkami na łapach. Dlatego jeżeli nasz kot drapie meble, trzeba się zastanowić po pierwsze nad ilością drapaków, być może jest ich za mało, jeden na pewno nie wystarczy, no bo kot chce oznaczyć cały dom. Po drugie nad ich rozmieszczeniem, bo może są źle umieszczone w tych nieatrakcyjnych z punktu widzenia kota miejscach. No i po trzecie nad fakturą drapaków, ponieważ każdy kot ma inne preferencje odnośnie drapania. Jedne lubią szarpaki standardowe, inne na przykład rzeczy z litego drewna, kolejne lubią rzeczy wiklinowe, a znajdą się i takie, które lubią konkretny rodzaj materiału albo nawet skórę. W każdym razie faktura przyrządów do drapania powinna być taka jak elementów, które kot drapie z własnej woli. Wszystko zależy od preferencji danego osobnika. No i teraz to nieprzyjemne znaczenie odchodami i też moczem oczywiście. W przypadku oznaczenia odchodami głównym celem jest pozostawienie tego typu znaczników jest oczywiście prokreacja, a więc poszukiwanie partnera do rozrodu. Mowa oczywiście o zwierzętach niewykastrowanych oraz znaczenie granic terytoriów i pozostawianie informacji na temat ewentualnych rywali. I tutaj bez problemu, jeżeli chodzi o ograniczenie granice terytorium, też znaczą osobniki, które są wykastrowane. W obu przypadkach wykorzystywany jest głównie mocz bogaty nie tylko w hormony, ale też w związki siarki, dlatego jego zapach jest wyczuwalny przez inne zwierzęta na duże odległości, no i też niestety przez nas ludzi. W przypadku kastratów wykorzystywanie moczu w komunikacji jest związane również z poczuciem strachu i zagrożenia, albo jest wyrażem złego samopoczucia u kota. Bez względu na to, czy nasz kot jest kastrowany i znaczy moczem, lub też załatwia się inną potrzebę załatwia poza kuwetą, trzeba zwrócić uwagę, czy zwierzę ma zapewniony dobrostan. Ponieważ takie zachowanie kota jest często sygnałem od niego, że coś jest nie tak, że coś się już tutaj dzieje. A dla tych zwierząt wystarczą niekiedy bardzo subtelne zmiany w miejscu, w którym przebywają. Kot może więc oczekiwać poprawy warunków środowiskowych, które niedawno w jego ocenie zostały zmienione. I jakie to mogą być zmiany? No, brak czasu, przeprowadzka, wydłużenie nieobecności opiekuna, remont, zmiany w składzie grupy rodzinnej, choroba kota albo też jej początki. Czyli najpierw weterynarz, słuchajcie, a potem ewentualnie behawiorysta. Najbardziej powinna nas zastanowić oczywiście sytuacja, w której kot nigdy nie załatwiał się poza kuwetą, nagle zaczął to robić, niby na złość. Wtedy zastanówcie się, czy w ostatnim czasie w waszym życiu i kota nie zaszły jakieś wcześniej wymienione zmiany. W tym wypadku dobrym rozwiązaniem będzie kontrolna wizyta u weterynarza, ponieważ nagłe zmiany zachowania zwierząt często też są związane z nienormalnym, po prostu z problemami fizycznymi. I jeszcze przejdę sobie na chwilę do tego, co mówiłam wcześniej wspominałam, czasami zdarza się, że kot na przykład nasiusia do butów danej osobie. I może to być osoba, która już mieszkała, czyli nie ma zmiany w składzie grupy rodzinnej, po prostu od początku kot sika na przykład naszemu tacie do butów. No i dlaczego on tak robi? Prawdopodobnie jak coś jest nie tak w relacji z tym opiekunem. Być może tata nic nie robi względem kota, poza tym, że gdzieś mu się tam psoci. Być może taka osoba wydziela bardzo intensywny zapach, szczególnie dla kotów niekastrowanych będzie to problemem. Być może taka osoba po prostu zrobiła kiedyś coś, co wystraszyło kota i kot przestał ją lubić, przestał ją tolerować i po prostu chce przez to oznaczanie zamaskować jej zapach. zapach. To nie jest tak, że kot siusia do butów, żeby zrobić nam na złość, tylko on to robi, żeby przekazać informację, co się jest nie tak z tym zapachem i tą osobą. Ja się jej boję, ja nie chcę jej tutaj, ona musi zapracować sobie na moje zaufanie. No i oczywiście czasami tutaj można powiedzieć, że osoby bardzo honorowe biorą sobie właśnie za honor to, że zwierzę nie będzie gdzieś tam pokazywało, co mogą, a czego nie mogą. No i zamiast gdzieś tam spełnić pewne wymagania kota, i oczywiście mówię to o takich wymaganiach, gdzie ta osoba czasami się z tym kotem pobawi, czasami też mu poda jedzenie, czasami go zawoła do siebie, spróbuje pogłaskać, no to ta osoba twardo powie, że ona teraz już z tym kotem w ogóle nic nie będzie miała do czynienia. No i niestety to bardzo często pogarsza sprawę. Także jeżeli jesteście tą osobą, której koty z reguły siusiają do butów, i jeżeli to jest na przykład dom waszych znajomych, no to buty chowamy, no bo tutaj już nic nie zrobimy. Natomiast jeżeli to są bardzo, bardzo bliscy znajomi albo rodzina, no to warto z tym kotem się po prostu zapijadzić, bo być może pachniemy w taki sposób, który kotu przeszkadza, albo kiedyś przypadkiem go wystraszyliśmy i teraz kot ma o nas słabe zdanie. Podsumowując, kocia komunikacja jest bardzo ważna również w porozumieniu pomiędzy kotem a człowiekiem. Koty nie zdają sobie sprawy, że niektóre sygnały docierają do nas w konkretnym natężeniu, jedne w lepszym, drugie w gorszym, dlatego dwoją się i troją, aby przekazać nam ważne informacje każdego dnia. Przy codziennym studiowaniu kocich postaw, tym też oczywiście tylko i wyłącznie swojego kota, możemy nauczyć się części sygnałów i dzięki temu nie tylko zrozumieć własnego pupila, ale również wydać mu się bardziej czytelnym. To już wszystko na dzisiaj. Ja serdecznie zapraszam Was w każdy poniedziałek, środę i piątek o 11.20 na ciekawostki o zwierzętach. No i też słyszymy się za tydzień, jak zwykle po 8. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.